Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał korespondent.pl i jak co miesiąc zapraszam na rozmowę z cyklu Lachowski-Lewandowski. Połączymy się z pułkownikiem Lewandowskim, a jest o czym rozmawiać, bo z jednej strony mamy wiele informacji o tym, co dzieje się na froncie. Rosjanie ogłaszają kolejne sukcesy, których nie widać ani na mapach, a na mapach to właśnie dziś dla Was szczegółowo omówimy. Omówimy sobie po kolei każdy kierunek frontu i to, co się dzieje, no ale omówimy sobie też, proszę Państwa, ogólną sytuację, bo ubiegły tydzień to był pierwszy tydzień, w którym to Ukraińcy więcej razy uderzali na terytorium Rosji niż Rosjanie na terytorium Ukrainy. Pierwszy raz od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jednocześnie też, tak jak powiedziałem, trwają ciężkie walki na froncie, no i są takie miejsca jak Borowa, którą już Rosjanie ogłosili jako zajętą, a ja przed chwilą sprawdzałem to z żołnierzami ukraińskimi, pisząc do nich właśnie, czy Borowa jest pod kontrolą ukraińską, dalej jest pod ukraińską kontrolą, to też sobie dzisiaj omówimy. Nie w pełni, no ale przynajmniej częściowo. Porozmawiamy o kwestii żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski, bo mamy już potwierdzenie, że ta liczba żołnierzy amerykańskich nie ulegnie zmianie, no ale jest też wiele artykułów na temat tego, że taki był plan, żeby relokować część żołnierzy, no ale administracja amerykańska miała się z tego wycofać pod naciskiem amerykańskich polityków, kongresmenów, ale też pod naciskiem polskich polityków, polityków polskiego rządu. O tym wszystkim będziemy dziś mówić. Oczywiście nie zapomnimy także o Rosji, o możliwej powszechnej mobilizacji, o której coraz częściej się pisze, o możliwym uderzeniu na Kijów, o możliwym włączeniu się Białorusi do wojny, o czym też ostatnio mówił prezydent Wołodymyr Zeleński. No i wspomnimy także oczywiście o wojnie w Zatoce Perskiej, gdzie Donald Trump ogłosił, że ona wkrótce się skończy, który już raz trudno mi zliczyć. Dlatego już przechodzę do rozmowy i tak jak powiedziałem, moim gościem będzie pułkownik Piotr Lewandowski. Ale zanim porozmawiamy, chciałem jeszcze nie zapomnieć o jednej z najważniejszych rzeczy. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Już 200 tysięcy, 12 subskrypcji. Bardzo za to dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. No i dziękuję za każde polubienie, za każdy komentarz, bo każdy komentarz, który ma co najmniej 7 słów i każde polubienie pomaga dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Szczególne podziękowanie kieruję w tym miejscu do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny, to dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, nie przejmować się ani algorytmami, ani demonetyzacjami, tylko mogę robić swoje i jestem za to niezwykle wdzięczny. Dla patronów mamy specjalną grupę, jeśli ktoś chce dołączyć, może pozostawać ze mną w stałym kontakcie, więc zachęcam do tego, jeśli macie ochotę i oczywiście też spotkania raz na jakiś czas, gdzie możemy porozmawiać osobiście. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzę do rozmowy, bo tak jak powiedziałem, jest o czym rozmawiać, a moim gościem jest, tak jak co miesiąc, pułkownik Piotr Lewandowski w ramach cyklu Lachowski-Lewandowski. Dzień dobry, Piotrze.
Dzień dobry, Mateuszu, witam Państwa.
W ciągu tego miesiąca, zanim przejdziemy jeszcze do głównego tematu naszej rozmowy, dodam, że zadebiutowałeś w kanale otwartym, tam można obejrzeć Twoje analizy i naprawdę muszę przyznać, że jest to dla mnie osobiście najbardziej interesująca część, najbardziej interesujący format, jaki na tym kanale rzeczywiście znalazłem, więc gratuluję Ci serdecznie.
Dziękuję bardzo Ci, dla mnie to nowy obszar, zresztą, bo to bardziej Twój warsztat, tak, czyli tworzenie własnego programu, dla mnie obszar nowy, wyzwanie nowe, ale wiesz, ja zawsze uważam, że należy nadal kształtować wspomnienia, a nie żyć wspomnieniami, więc zawsze szukam rzeczy nowych, ale głównym powodem była większa swoboda wypowiedzi w sytuacji, kiedy mam własny program. I, no tak. I docelowo mam zamiar ten format właśnie wykorzystać, czyli nagrywać jeden materiał o Ukrainie, a drugi materiał z komentarzami, tak żeby oddzielić materiał informacyjny od komentarzy de facto własnych.
Czytałem Twoją analizę, Piotrze, i chciałbym zacząć z jednej strony od tego, co, jak co tydzień zresztą, bo co tydzień ją czytam, też jest mi miło, że od czasu do czasu jakieś informacje, które publikowałeś, też miałem jakiś udział w niektórych danych, które miałeś. Natomiast tutaj w tym wypadku jednocześnie mam twoją analizę przed oczami i mam też to, co powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, który po raz kolejny poinformował, że jest zagrożenie rosyjską ofensywą na Czernichów i Kijów z terenu Białorusi, że Białoruś mogłaby wziąć w tym udział. To jest wypowiedź prezydenta Ukrainy. Od razu podchodzę do tego sceptycznie, bo już tyle razy to słyszałem, ale z drugiej strony piszą do mnie moi znajomi z Kijowa, czy nie trzeba, jakby, że szykują pakowanie plecaków ewakuacyjnych w razie czego. Co ty o tym myślisz? Zanim przejdziemy do Donbasu, co myślisz o tym, o tej informacji?
Gdyby miał ruszyć nowy, duży kierunek operacyjny, to musiałby wziąć w nim udział armia białoruska, bo Rosjanie nie mają skoncentrowanych sił obecnie na Białorusi do dużej operacji. Obecnie nadmieniamy, bo no do tego potrzeba by albo po prostu rozpocząć przerzut wojsk, albo pod pretekstem dużych ćwiczeń, tak, dokonać tej takiego przerzutu, albo po prostu bez pretekstu, ale rozpocząć koncentrację na nowych sił. I teraz tak, po pierwsze Federacja Rosyjska w mojej ocenie absolutnie nie ma sił, które mogłyby otworzyć samodzielnie nowy, duży kierunek operacyjny, czyli kierunek rzędu 100 tysięcy żołnierzy, ja czyli musiałaby do wojny przystąpić armia białoruska. Białoruskie siły zbrojne. Rzeczywiście, Białorusini mieli niezaplanowane ćwiczenia i tak dalej. Natomiast czy to jest możliwe? Jest. Czy prawdopodobne? W mojej ocenie nie. Niewiele wskazuje na to nadal. Nie wykluczam, bo naprawdę no, tu trzeba mieć bardzo dużo wiary we własną zdolność do przewidywania, żeby powiedzieć twardo nie albo tak. Ja mam dużo więcej pokory do tego, ale jeszcze raz, czy jest to możliwe? No tak. Czy prawdopodobne obecnie? Moim zdaniem nie. Niewiele wskazuje nadal. Zresztą to nie jest spójne z białoruską polityką, która trwa piąty rok.
Tak.
A to jest polityka unikania, tak? Unikania jasne, odpowiedzialności za wojnę z Ukrainą, bo tak naprawdę trzeba pytać, że Białoruś udostępnia swoje terytorium, swoją przestrzeń powietrzną. To w pierwszym roku wojny z terenu Białorusi ruszyły rosyjskie batalionowe grupy bojowe, czyli tak naprawdę Białoruś neutralna nie była nigdy w rzeczywistości. Mhm. Ale dalej stara się mimo wszystko unikać odpowiedzialności za udział w tej wojnie bezpośredniej. I wydaje mi się, że nadal robi to. Natomiast gdyby rzeczywiście Kreml zmusił Białoruś, bo myślę, że ma narzędzia jednak, żeby ją zmusić finalnie, do tego, żeby ona rozpoczęła otwartą wojnę, to byłby bardzo mocny sygnał, że Rosji absolutnie skończyły się rezerwy.
Ciekawe. Jestem ciekawy, wiesz co, na ile rzeczywiście aż taki nacisk może być, zwłaszcza w obliczu tego, co mówiło się w ostatnim czasie o negocjacjach, no tego, jak Stany Zjednoczone też i administracja Donalda Trumpa traktują Białoruś, kwestie też nawozów tutaj miały duże znaczenie dla ich podejścia do białoruskiego reżimu i wydawało się, że chcą Białoruś znów ciągnąć na dyplomatyczną mapę świata, a nie żeby byli traktowani jak parias dalej, ale to, no, to ciekawie, jakby to by świadczyło o czymś innym niż te informacje, ale niczego tak w sumie nie można wykluczyć. Przejdę teraz do tematu, który ostatnio rozgrzewa. Bardzo mi się podobało to, na co zwróciłeś uwagę, że ten tydzień poprzedni, proszę Państwa, przyniósł niezwykły remis. Ukraińcy wysłali tyle samo dronów na Rosję, co Rosjanie na Ukrainę. To napisał Piotr w swojej analizie. Dzisiaj z kolei patrzyłem na nagrania z Piatogirska, widziałem potem kolejne nagrania z i kule ognia po ataku ukraińskim, potem przyglądałem nagrania z Rosjanami, w tym z taką panią Rosjanką z dosyć dużymi sztucznymi ustami, która płacze w obliczu tych eksplozji, które słyszała wokół siebie. Nie będę tego komentował, nie będę się wyśmiewał, no bo każdy przeżywa jakąś swoją tragedię, rozumiem, że to jest stres, no ale po 4 latach mam wrażenie, że Rosja wreszcie poczuła na swojej skórze, Rosjanie poczuli na swojej skórze to, co rozpętali na Ukrainie w lutym 2022 roku, to znaczy wojna wreszcie zagościła na terytorium Rosji.
Się to przedtem czuli to raczej mieszkańcy obwodu białgorodzkiego, kurskiego, prawda? Natomiast no rzeczywiście zaskoczenie Rosjan, dlaczego oni nam to robią, no wiele mówi o stanie umysłu, tak, mieszkańców Federacji, tak. Bo nadal oni są gdzieś tam na etapie najwyraźniej, że gdzieś tam trwa specjalna operacja wojskowa, prawda, ale my tu sobie żyjemy, no bo tak to wyglądało, no. Z drugiej strony trudno mieć pretensje, jeżeli tak codzienne życie wyglądało. Ukraińcy bardzo się starają, żeby tą wojnę przynieść właśnie do stolicy Federacji, skoro ich stolica jest 5. rok niemal codziennie atakowana z powietrza. Więc skuteczność, ja jestem naprawdę pod wrażeniem, na ile szybko Ukraińcom udało się wdrożyć wielkoseryjną produkcję dronów dalekiego zasięgu. To jeszcze raz potwierdza wysokie zdolności adaptacyjne przemysłu ukraińskiego. Przy czym, żeby było jasne, one nie są produkowane tylko na Ukrainie i ta produkcja nie była możliwa, gdyby nie finansowanie obecnie głównie Unii Europejskiej. Ale jeszcze raz, mieć środki, a je mądrze wykorzystywać. Tak? Oczywiście dalej od razu uprzedzam, część tych środków jest skorumpowana, część tych środków nie trafia tam, gdzie powinno. To wszystko jest prawda. Natomiast nadal ich znakomita część jest bardzo dobrze wykorzystana właśnie w budowanie zdolności własnych, produkcyjnych. Czyli Ukraina relatywnie niewielką część tych pieniędzy przeznacza na zakupy zagraniczne, a znakomitą część inwestuje w rozwój własnych zdolności produkcyjnych. Prawda? No i teraz wiesz, jeszcze gdyby ktoś 5 lat temu pokazał takiego drona ze sklejki i srebrnej taśmy trochę, to żołnierze rosyjscy, ukraińscy i wszyscy inni powiedzieliby, że to jest broń w najlepszym wypadku dla jakichś organizacji typu ISIS, a nie dla armii prowadzących symetryczny, pełnoskalowy konflikt. No i się okazało, że nie. Przy czym tak, jeszcze też bardzo ważne, te drony coraz mniej są ze sklejki i taśmy po obu stronach. One tam cały czas wchodzą coraz bardziej zaawansowane technologie, czyli tak, dron ma być dalej tani, ale bardziej odporny na warunki atmosferyczne, zbudowany z ultralekkich materiałów, dysponować podstawowymi systemami odpornymi na walkę radioelektroniczną i to produktami z podzespołami podwójnego zastosowania, czyli częściowo komercyjnymi, tak żeby zachować zdolność do wielkoseryjnej produkcji. I to robi Rosja, to robi Ukraina. W tej chwili to płynie do Polski w coraz większym zakresie. Ja ostatnio śledzę dość uważnie kontrakty, które są podpisywane i w Polsce też się ruszyło. Natomiast oczywiście nie podpisuje się pod tymi, którzy mówią, że nic się nie dzieje. Natomiast zgadzam się z tymi, którzy mówią, że nadal jest to zbyt wolno.
To ja?
Tak. Dokładnie. Więc wiesz, bo twierdzenie, że nic się nie dzieje, kiedy mówią ludzie, no, którzy nie mają, którzy słuchaj, nie mają dostępu do informacji nawet niejawnych. Ja nie wspomnę o poufnych czy tajnych. Tak? I to jest takie często ja nie wiem, albo ktoś mi powiedział, kto też takiego dostępu nie ma, albo ktoś mi powiedział, kto jest sfrustrowany tym, co się dzieje. No i potem tworzenie na podstawie tego opinii, że jest we wszystkim źle, jest po prostu fałszywe najzwyczajniej w świecie. Przy czym wiesz, no to no trochę działa tak, że najczęściej mówią, jak gdyby, wiesz, kto najczęściej rozmawia poza armią, będąc w armii, tak off the record, czyli nie podam nazwiska, ale możesz opublikować. Bardzo często ludzie sfrustrowani, niekoniecznie kwestiami merytorycznymi, ale prywatnymi na przykład.
No tak, no. Jasne.
I często ta informacja jest nie do końca prawdziwa, ale ja się zgadzam, że dzieje się za wolno, tak? Zresztą to inaczej, tu jest tyle obszarów, że naprawdę można by o tym mówić długo, ale krótko na przykład. No, w zeszłym roku trafiło do armii, to jest oficjalna informacja opublikowana przez nasze siły zbrojne, zamówiliśmy 7,5 tysiąca dronów, czy 7, zdolności produkcyjne pozwoliły, żeby dotarło 5 tysięcy.
Mhm.
No i one dotarły, to jeszcze raz, informacje widziałem oficjalne.
Oficjalne, jawne.
Tak, jawne. Trafiły do 183 czy do 186 jednostek, czyli 5 tysięcy dronów. Planowano kupić więcej. Okazało się, że firmy, które miały kontrakty z armią, się nie wyrobiły. No jest różnica między 5 tysięcy a ponad 7, no bo to prawie 50%, tak, mniej, no to o 1/3 mniej. No to jest jakby sporo trochę, ale czyli co? Czyli zdolności produkcyjne firm, które produkują drony dla naszego wojska za zeszły rok globalne wyniosły 5 tysięcy sztuk. No, to podała sama armia nasza. Moim zdaniem nie wiem, czy słusznie, ale skoro podali, no to... Czyli, czyli mniej więcej tyle, ile Ukraińcy zużywają w 2 dni.
Tak, miałem to powiedzieć.
Nie? 2 dni. I to.
No dlatego za wolno. No.
Jeżeli walki są bardzo intensywne, to może być jeden, ale ja już tak dałem z górką, czyli 2 dni.
Tak, tak, tak. Nie? Się tak to zastanawiałem, czy jeden, ale no.
No nie, ja już dałem z górką 2.
Tak, tak. Nie, bardzo słusznie, bardzo słusznie.
Teraz, żeby było jasne, no nie pójdziemy drogą, że będziemy produkować 5 milionów dronów, czy kupować 5 milionów dronów rocznie, bo Ukraińców na to tylko stać, dlatego że pieniądze płyną z 50 państw, no bo na budżet Ukrainy zrzuca się 50 państw obecnie, militarnie wspiera 30.
Ale łącznie z milion byśmy mogli wyprodukować.
Proszę?
Tylko ale łącznie z milion moglibyśmy produkować zamiast 100 czołgów, tylko żeby miał nimi kto walczyć. To jest podstawowa
sprawa.
Słuchaj,
nie. Powinniśmy przede wszystkim produkować drony, które nasi żołnierze będą mogli niszczyć. Czyli drony, które traktowane są tak jak na przykład granatnik M72.
No tak.
Tak? Żołnierz ma prawo tego drona rozwalić.
No tak.
Czyli można do tych dronów strzelać, można tymi dronami atakować cele. Tak?
Można się uczyć, można na nich pracować.
I do tego nie potrzeba miliona dronów wcale.
Tak.
Więc wiesz, podejście. I teraz wiesz, jaki żołnierz może tego drona używać? No i tu wchodzimy w obszar pilota drona i cywilne przepisy unijne, które obowiązują także w Wojsku Polskim. Czyli wiesz, no musisz mieć na przykład cywilnoprawne ubezpieczenie jako operator drona. Pilot drona. No. Więc to jest.
Są takie dni, że mam takie poczucie, że Bruksela powinna być na terenie Estonii, naprawdę. I to najlepiej gdzieś przy granicy.
Wiesz co, bo naprawdę my trochę się sami, wiesz, tak, zamykamy w takich klatkach, z których i wyrzucamy klucz. Wiesz, ja rozumiem, że bo to jest bezpieczeństwo żołnierzy podczas ćwiczeń jest najważniejsze. Żołnierz nie ma ginąć, nie ma odnosić ran w czasie ćwiczeń. To się może zdarzyć, no, taka praca, ale generalnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. I wiesz, i nie pozwolimy sobie ćwiczyć tak, jak ćwiczą Ukraińcy, którzy są na wojnie i oni wiele rzeczy wyrzucili do kosza, prawda? I liczne ograniczenia muszą być. Natomiast mądrość łączenia tego nie może to upośledzić całkowicie zdolności szkoleniowych. O, może tak. A niestety obecnie trochę jesteśmy, wiesz, w takim klinczu, że tych dronów jest mało, ale nawet jak je mamy, to jest problem. Ja nie mówię, że nimi nie latamy, ale jest problem, tak? I jeszcze w przypadku etatowych pododdziałów z bezzałogowcami, które używają flyaja i tak dalej, problemów nie ma, no bo to są etatowi operatorzy dronów, tak? I te wszystkie tutaj wymogi są spełnione. Notabene ostatnio też mogę powiedzieć, bo są oficjalne publikacje właśnie żołnierze ode mnie, tak, z Kujawsko-Pomorskiego, właśnie ćwiczyli współpracę z artylerią i tak dalej. Mówię o 8 Brygadzie Obrony Terytorialnej i stamtąd operatorzy flyają właśnie. Zresztą świetni ludzie, tak? Akurat tu mówimy o ludziach naprawdę bardzo dobrze wyszkolonych, którzy latają dość dużo, ale ja mówię o uczeniu masowego użycia dronów. I z tym jest problem, tak? Raz, że te 5 tysięcy, które się udało, no owszem, to jest znaczący krok, tylko że to jest dalej dramatycznie mało. 186 jednostek brzmi nieźle, no tylko że jeżeli tych dronów było tyle, no to znaczy, że to szkolenie miało formę zapoznawczą, ale to zawsze jest lepiej niż nic. No liczę, że ten rok będzie nie 5 tysięcy, a 50 tysięcy. O, na przykład. Natomiast wiesz, miliona, milion dronów co? No włożymy je do magazynu, wiesz, dron to nie jest, mówiąc dron, mówię nie o amunicji krążącej, tylko o tej wizji tego drona, tak, który jest częściowo oparty o części komercyjne, podwójnego zastosowania. No wiesz, one się do długotrwałego przechowywania nie nadają.
Prawda.
No wiesz, to jest produkowane na front niszczone i tego przerób jest przez cały czas. Więc milion niekoniecznie. Natomiast czy my produkcję dla armii powinniśmy liczyć w dziesiątkach tysięcy?
No o tym mówię bardziej, wiesz?
Zdecydowanie tak.
Ja nie mówię, że milion, żeby naraz wyprodukować i trzymać w magazynach, bo to nie ma najmniejszego sensu, ale żeby na przykład w ciągu roku, półtora osiągnąć łącznie taką produkcję, nie? Że wszystkie te zniszczone, przetworzone, zużyte, rozbite, gotowe, drony się, obserwacyjne.
Wiesz co, ja ci nie powiem ile, bo to
tak, tylko no ludzie, bo to nie o to chodzi, żebyśmy się tutaj ścigali, czy pół miliona, czy milion.
Nie, bo to musi wynikać z realnych potrzeb szkoleniowych, a ja ich nie rozpiszę, no bo to nie jest robota dla jednego człowieka, tak? Bo to zbierasz potrzeby z podległych jednostek, liczysz i planujesz budżet środków bojowych i pozoracji pola walki, tak, ten na kolejne lata. Natomiast wiesz, dalej kierunek mamy dobry, bo wiesz, no pojawiło się dowództwo transformacji na przykład, tak, które stworzyliśmy. No zakładam, że skoro dowództwo, czyli coś czymś będzie dowodzić, no bo dowództwo z definicji czymś powinno dowodzić, wiesz. Super, gdyby to dowództwo miało podporządkowane jednostki eksperymentalne, które równocześnie by stanowiły OPFOR, czyli Opposite Forces podczas dużych ćwiczeń. To takie moje, wiesz, takie marzenie moje, żeby dowództwo transformacji, tak, miało podległe. Tak, jednostki eksperymentalne, które w czasie dużych ćwiczeń, tak, podgrywałyby przeciwnika i stosowały taktykę walki przeciwnika. Okej, okay, no ale wróćmy do Ukrainy, bo tak, czas nam leci, a... Okej. Okay. Wiesz co, no bo teraz się pojawiło sporo informacji z ukraińskiej strony. Raz o Białorusi, dwa, generał Syrski, nie wiem, chyba nawet dzisiaj, podał straty rosyjskie w 2006 roku. I on je ocenił, wiesz co, musiałbym zerknąć, ale... Proszę?
W 26, tak? W tym roku.
Tak, tak. W 26 roku, tak. Straty i on je ocenił bodajże na ogółem 80, 140 tysięcy poległych, 80 parę tysięcy rannych. Tylko w tym roku. Rosyjskie straty. Wiesz co, nawet możemy zerknąć. No gdzieś mi to minęło.
Bardzo bym sobie tego życzył, ale jestem dosyć sceptycznie nastawiony.
No ja też jestem sceptycznie do tych danych nastawiony, powiem szczerze ci.
To jest jakiś w ogóle z kosmosu liczba.
Mhm. Okej. Okay. Wiesz, ja rozumiem, że to się straty rosyjskie z całą pewnością są olbrzymie.
Wysokie.
Tak, bo to wynika z problemów z rozpoczęciem 10. etapu ofensywy, bo to byłby już 10. etap. Okej, okay, słuchaj, Oleksandr Syrski od początku 2026 całkowite straty Rosji przekroczyły 141 tysięcy żołnierzy, z czego ponad 83 tysiące poległo. O. To znaczy się, wiesz, to nie do końca spina się z taką codzienną narracją też no Kijowa, który mówił, że miesięcznie Rosjanie tracą 35 tysięcy. No to też, wiesz, teraz tracą, no to znaczy, że giną, tak? No to
giną albo ranni zostają, ja tak rozumiem.
Natomiast straty Rosjan rzeczywiście, i to wskazuje też polityka w Rosji obecnie, są wyższe niż zdolności ich uzupełnień. I to, tak, od, no to od pół roku gdzieś. Przy czym no, Ukraina od dawna już ponosi straty wyższe niż zdolność ich uzupełniania, moim zdaniem. Tak?
No tak.
Drugi rok myślę, że już ma straty wyższe niż zdolność uzupełniania. No wiesz, stąd jak gdyby, stąd no, ściana dronów, tak? Czyli coś, co Ukraińcom udało się, tak? Zresztą obie strony stworzyły ściany dronów na froncie, w wyniku czego front obecnie niemal zamarł. Do tych strat podawanych przez Kijów rosyjskich trzeba podchodzić ostrożnie. No, ośrodki zachodnie oceniają, że straty ukraińskie są, zależy od źródeł, od 1,5 do 3,5 niższe. Różne źródła różnie oceniają. Natomiast faktem jest, że obecnie straty rosyjskie są wyższe od co najmniej 6 miesięcy niż zdolności uzupełnień w przypadku Rosjan. Natomiast no, Ukraińcy od dłuższego czasu, od jeszcze dłuższego czasu, moim zdaniem, mają straty wyższe niż zdolność uzupełnień. Stąd ta skuteczna ściana dronów, którą zbudowali. No zresztą tą ścianę dronów zbudowały obie strony, stąd w tej chwili front niemal zupełnie zamarł.
To dobry moment, aby przypomnieć, że partnerem tego kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem dynamicznie wpływa na globalne rynki, kreując nowe okazje inwestycyjne. możecie to wykorzystać właśnie za pomocą aplikacji XTB. Oferuje ona dostęp do ponad 4600 akcji bez prowizji do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, w tym kluczowych firm z branży zbrojeniowej oraz strategicznych spółek energetycznych. Pamiętajcie jednak, że to wy podejmujecie decyzję, w co zainwestować zgodnie z własnymi możliwościami finansowymi i oceną. Koniec reklamy.
To jest też, wiesz, pytanie, co dalej, bo piszesz w swojej analizie o tej ofensywie, nawet teraz powiedziałeś, 10. raz. No ja rozumiem, że ta ofensywa się zaczęła, to aż trudno powiedzieć. To wiesz, nie widać na pewno postępów na froncie. No widać inicjatywę rosyjską pod Konstantynówką, to za chwilę przejdziemy, bo to akurat trochę o tym wiem. Wybieram się do Kramatorska za tydzień, i więc jakieś tam informacje mam z tego odcinka. Coś słyszę o Pokrowsku, coś słyszę o Kupiańsku, coś słyszę o Izumiu, Borowej, w tym kierunku, ale skutecznie odpierane ataki rosyjskie. No w Konstantynówce wiadomo, walki już w obszarze miejskim po prostu o każdy dom. Tutaj Rosjanie niestety wykorzystują też przewagę w lotnictwie, przynajmniej wykorzystują kaby po prostu masowo. I to im daje jakąś możliwość tego, aby przejść dalej, no ale tej ofensywy wydaje mi się nie widać, chyba że to, co obserwujemy, to już jest jakaś próba, jakiś pierwszy etap. Jak ty to oceniasz?
Wiesz co, to jest tak. W mojej ocenie oficjalnie sztab generalny melduje Putinowi, że ofensywa się zaczęła i sukcesy mają. Ukraińcy twierdzą, że ofensywa się zaczęła i ją odparli. Moim zdaniem obie strony nie do końca mówią prawdę. Czyli tak, ofensywa się miała zacząć i się nie zaczęła, bo rosyjskie dowództwa niższego szczebla nie osiągnęły gotowości do jej rozpoczęcia. W związku z czym zapozorowały ataki, które bez trudu Ukraińcy odparli, kilka zmechanizowanych, tak? No i teraz przeszli do opcji, ofensywa trwa, ale spokojnie zaraz tak podciągniemy kolejne siły. Czyli innymi słowy, główne uderzenie rosyjskie dopiero nastąpi, chociaż oficjalnie Rosjanie ogłaszają sukcesy. Co świadczy o tym, że przekonują Kreml, że ofensywa już ruszyła. Jeżeli szef sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej twierdzi, że kontrolują 3/4 Łymania, gdzie najbardziej optymistyczni blogerzy rosyjscy mówią, że tam grupy szturmowe przenikają do przedmieść,
no tak.
No to jest nie tak coś, prawda? No stąd w narracji ofensywa ruszyła, sukcesy są, w rzeczywistości ona nie została odparta jeszcze, bo ona tak naprawdę nadal nie ruszyła. O czym to, jak gdyby, co jeszcze na dowód można przytoczyć, bo dalej trwają ruchy dużych jednostek rosyjskich jeszcze, przerzucanych między odcinkami frontu. I co prawda jakieś ruchy zawsze są, ale te wskazują, że ukraińskie uderzenia na przede wszystkim w Dnipropetrowskim obwodzie, wcześniej w Charkowskim, na tyle zakłóciły plany strategiczne, że one wpłynęły na przebieg operacji. I poza tym Rosjanie do tej pory zarządzali stratami, czyli starali się, żeby straty były nieco niższe niż ich zdolności uzupełnień. Stracili, wydaje się, w zeszłym roku i na początku tego kontrolę nad tym, no w wyniku czego mają problem z odtworzeniem zdolności bojowej, a przy tym Kreml cały czas żąda, żeby trwał nacisk, żeby utrzymywać tą inicjatywę strategiczną na wszystkich kierunkach frontu. No i teraz jak to wszystko łączymy, no to jest problem z uruchomieniem tej ofensywy. I na to się nałożyło coś, czego Rosjanie nie przewidzieli zupełnie, czyli Ukraińcy wprowadzili drony średniego zasięgu w dużej liczbie, które rażą rosyjską logistykę, czyli walą po drogach na głębokość 30-40 kilometrów. I to po części są drony importowane. A nie tylko, że Ukraińcy produkują świetne drony, część tych dronów pochodzi z importu. I one bardzo skutecznie uderzają w rosyjską logistykę na głębokość większą niż dotąd. No i teraz, jeżeli jest problem z koncentracją zasobów, no to jest problem z ofensywą, prawda? Zresztą nie tylko uderzają w logistykę, bo uderzają w wojska, które miałyby tą ofensywę rozpocząć. Bo co prawda ten front się cofnął, to wiesz, wszystko się cofnęło. Ale same uderzenia ugrupowaniami rozproszonymi nie gwarantują postępów mimo wszystko w rozsądnym czasie. Więc jeżeli ofensywa ma ruszyć, no to Rosjanie jednak chcieli dokonać koncentracji sił i dokonać poważniejszego uderzenia. No i teraz ta ofensywa tak naprawdę nie ruszyła, bo koncentracja sił nie powiodła się, bo wzrósł zasięg rażenia ukraińskiego w głąb jeszcze bardziej.
Tak, dron.
No i tyle. I rosyjskie dowództwo ma poważny problem, tak? I jak tą ofensywę po prostu przeprowadzić? Moim zdaniem, to jest moja opinia. Tak to obecnie wygląda. Czyli czy Kijów mówi prawdę, że odparł rosyjską ofensywę? No generalnie tak, bo oficjalnie ona ruszyła, tak? Czy rzeczywiście rosyjskie siły ofensywne, te, które mają tę ofensywę prowadzić, tak naprawdę ruszyły i zostały odparte przez Ukraińców? Moim zdaniem nadal jeszcze nie. Jasne. Natomiast wiesz, pytanie, czy one w ogóle ruszą
no tak.
W taki sposób, jakby chciały rosyjskie dowództwa. No. To jest inna kwestia jeszcze, tak.
No i jeszcze jedno pytanie. Tak naprawdę, czy wiesz, co się stanie, jeśli nie ruszą? Bo kolejne, jakby kolejna rzecz, mam jeszcze dwie rzeczy przede wszystkim zapisane tutaj. No i znów media i informacje, które przekazywał sam Pawło Palisa z kancelarii, no z biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Rosja planuje powszechną mobilizację. Putin chce przeprowadzić powszechną mobilizację. Ona ma być ogłoszona w Rosji po wyborach do Dumy Państwowej zaplanowanych na koniec września. Czyli, że na jesień Rosjanie mieliby ogłaszać powszechną mobilizację. Wierzysz czy nie wierzysz?
Nie wierzę. Nie wiem.
On byś miał rację.
Gospodarka rosyjska tego już by nie wytrzymała absolutnie, moim zdaniem. Pozbawienie takiej liczby, no bo powszechna mobilizacja oznacza zabranie z rynku pół miliona ludzi.
No tak.
Prawda, Rosja jest olbrzymim krajem. No tylko, że z reguły brano by tych najłatwiej dostępnych, których można najszybciej zmobilizować, czyli tak jak to zrobili przedtem, z dużych zakładów pracy na przykład.
Tak.
No to no jak utrzymać produkcję przy tego typu działaniach? Nie wierzę w powszechną mobilizację. Czy jest możliwa częściowa mobilizacja, względnie taka tajna? No jest, dlatego że nie bez powodu w ostatnich miesiącach zeszłego roku i na początku tego roku zmieniono całą serię ustaw Federacji Rosyjskiej, które w tej chwili zezwalają na powoływanie żołnierzy rezerwy do działań antyterrorystycznych, mających na celu ochronę zasobów Federacji Rosyjskiej, w tym poza granicami kraju. Czyli w tej chwili Putin nie musi ogłaszać powszechnej mobilizacji, żeby powoływać rezerwistów praktycznie w dowolnej liczbie. No to po co ma ogłaszać powszechną? Skoro może ich powoływać i tak. Więc osobiście nie wierzę w to. Ale to jest moje zdanie, tak? Nie wierzę w to. Natomiast pytasz, co się stanie, jeżeli ta ofensywa w końcu nie ruszy, no to może być tym przełomem, na który się czeka piąty rok i być może obie strony usiądą wtedy do rozmów pokojowych. Jeżeli ta ofensywa rzeczywiście w końcu nie ruszy, tak? Czyli ona się wykruszy jak gdyby, tak?
Tego bym sobie życzył. Pytanie, czy tak rzeczywiście będzie.
Natomiast wiesz, no, teraz jeszcze może krótko o froncie. No, bo teraz
no właśnie, chciałem cię poprosić, żebyśmy chociaż tak szybciutko przelecieli przez front.
No bo to ma takie oczekiwania widzów są. Wiesz co, ja się skupię na kluczowych miejscach. I to się, i nic się nie zmieniło tak naprawdę. Czyli mamy kierunek z Hulajpola na zachód i północny zachód, tak? Czyli uderzenie na Zaporożu, takie rokadowe wzdłuż ukraińskich linii obronnych. Dalej front stoi na południe od rzeki Wowcza, czyli obwód Dnipropietrowski, czyli po kontruderzeniu ukraińskim, tak, i odbiciu tam według różnych danych, no ale między 250 a 400 kilometrów kwadratowych, tak, o tyle Rosjanie się cofnęli, tam front się zatrzymał. Rosjanie tam nie próbują na razie prowadzić operacji zaczepnych. Mamy troszeczkę operacji na granicy obwód Dnipropietrowski z obwodem donieckim, głównie dlatego, że tam są styki grup operacyjnych dla Ukraińców, grup operacyjnych i korpusów, dla Rosjan z tych grup armii, stąd obie strony usiłują to wykorzystać, czyli tam kierunki na granicy obwodów. I tam, co ciekawe, ostatnio sporo kontratakowali Ukraińcy i trochę sukcesów odnieśli. Dalej mamy kierunek pokrowski, powiedzmy krótko, tak, czyli na północ i północny wschód od Pokrowska. Tam inicjatywa praktycznie całkowicie nadal po stronie Rosjan.
Tak,
o tyle sukces, że odsunęli Ukraińców od Pokrowska, czyli opanowali Chryszynę, tak. Co było o tyle kluczowe, że w tej chwili w większym zakresie mogą wykorzystywać Pokrowsk jako taki
zaplecze. Hub,
tak, takie zaplecze właśnie logistyczne, tam rozwinęli stanowiska dowodzenia, no bo jednak łatwiej to robić nawet w zrujnowanym mieście niż w gołym polu. No poza tym jest infrastruktura drogowa po prostu. No więc to rosyjski pewien sukces jest. Bardzo ciężkie walki o miasteczko Blickie, wyżej Rodyńskie nadal, tak, w ogóle to miasteczko rozmiaru niewielkiego, powiatowego i drugi rok ciężkich walk, miasto przechodzi z rąk do rąk. No ono ma znaczenie, jest w takim miejscu pechowo dla tego miasta, tak, że kontrola nad nim pozwala kontrolować i jedną z kluczowych dróg. No dalej uderzenia rosyjskie z kierunku na Dobre Pole, prawda? No to ważne miasto pod względem z kolei logistycznym dla sił ukraińskich, bez powodzenia. I teraz Ukraińcy twierdzą, że wiesz, i to jest też taka sprzeczność, bo z jednej strony Kijów mówi, że odparli rosyjską ofensywę, z drugiej strony Kijów mówi, że Rosjanie skoncentrowali 99 tysięcy żołnierzy na kierunku pokrowskim do ofensywy. No to albo ją odparli, albo Rosjanie skoncentrowali 99 tysięcy. No bo to stoi w
sprzeczności.
Albo jedno, albo drugie, tak? Okej. Więc moim zdaniem koncentracja nadal rosyjska trwa. Tak? Oficjalnie ofensywę zaczęli, tak naprawdę dopiero ona ma ruszyć, natomiast jak ona ruszy, nie wiem, będę się przyglądał, tak, ocenimy, kiedy to się wydarzy. Ja myślę, że krócej, jednak ja myślę, że to nie jest kwestia tygodni, tylko dni. Sądzę, że w końcu powinni ruszyć. Natomiast ocena, tak, tak jak mówisz, żeby to ocenić, to za miesiąc, tak, żeby to ocenić.
Jeśli się będzie działo, proszę Państwa, to nagram wam raport z Donbasu, więc...
Tak, i słuchaj, no kluczem nadal Konstantynówka jest.
Oczywiście.
No bo to są jak gdyby wrota do Kramatorska i Słowiańska, aczkolwiek tam można wejść trochę tylnymi drzwiami i to się dzieje też, czyli wiesz, Rosjanie bardzo sprawnie sforsowali Doniec, przekroczyli rzekę, gdzie z tym mieli znaczny problem w czasie pierwszego roku wojny. tutaj dość sprawnie przekroczyli. No i teraz, jeżeli Państwo obserwujecie front, no to jak gdyby kluczem na tym kierunku jest miejscowość Raj
Aleksandriówka.
Raj Aleksandriówka, właśnie. O, jest kluczowe, kluczowa miejscowość. To jest taki węzeł obrony, który stanowi jak gdyby pierwszy element pasa twierdz broniącego Słowiańska i Kramatorska. I on jest atakowany od strony opanowanego przez Rosjan Siewierska. On jest atakowany od strony głęboko oskrzydlonego Łymania. No i Rosjanie cały czas prowadzą takie typową z taktyką przenikania, czyli uderzenie wzdłuż drogi Bachmut-Słowiańsk. I tam jak zerkiesz na mapę, tam mamy takie, wiesz, jak zakażenie krwi trochę, tak? Wzdłuż dróżek, tak jak takimi przy zakażeniu krwi, tak, wzdłuż tych żył, no bo dla Rosjan droga, no to są żyły, no bo zaopatrzenie dalej musi płynąć częściowo drogami, chociaż częściowo to przejęły drony już, tak, i tam widać właśnie, jak się posuwają oddziały rosyjskie z taktyką przenikania wzdłuż dróg, właśnie atakując i tam postęp jest powolny, ale stały. Tak, i te uderzenia z kierunku właśnie droga, która kiedyś łączyła Bachmut ze Słowiańskiem, no teraz Bachmut od dawna pod kontrolą Federacji Rosyjskiej, ale droga istnieje nadal i ona stanowi dość atrakcyjny kierunek uderzenia dla Rosjan. I tam te uderzenia idą. No wzdłuż Dońca Siewierskiego, tak jak powiedziałem, Rosjanie dość sprawnie go przekroczyli, ale na przykład trwa uporczywa obrona maleńkiej miejscowości Krywa Łuka na granicy z rzeką, tak? I to są takie miejsca, które kiedyś będą legendami pewnie. Tam niewielkie siły ukraińskie, tak, od tygodni utrzymują pozycję, wykorzystując dogodny teren do obrony. No mamy obwód charkowski i Rosjanie ogłosili zdobycie Borowej, czyli bardzo ważnej miejscowości, jeśli chodzi o kontrolę znacznej części tego obszaru na wschód od rzeki Oskoł. Nie wiem, czy Borową zdobyli, na pewno do niej wdarli się. Są materiały filmowe, walki toczą się w samej miejscowości, z całą pewnością. Więc z całą pewnością wdarli do niej się, czyli mają postęp. Czy ją kontrolują? Trudno powiedzieć. To, że ogłosili jej zdobycie, no oni już dwa razy ogłosili jej zdobycie, więc zapewne w ciągu kilku dni będziemy wiedzieć, czy kontrolują, czy nie.
Z tego, co wiem, jeszcze nie całą.
Ja byłbym pesymistyczny co do efektu, czyli prawdopodobnie ona przejdzie pod kontrolę Rosjan.
Tak, no prędzej dlatego, czy później tak, ale z tego, co wiem jeszcze.
Wiesz, dlatego, że wojska ukraińskie tam są naprawdę w fatalnej sytuacji, no bo mają za plecami rzekę i im bliżej rzeki są, tym ta sytuacja jest gorsza, najzwyczajniej w świecie. Jest gorsza, tak. Bo tym bardziej mają ograniczony manewr, a poza tym tym więcej środków rażenia rosyjskich jest w stanie ostrzeliwać to, co się przeprawia przez rzekę. Tak? Nawet jeżeli to są głównie drony, no to systemy zakłócania rosyjskie zaczynają już docierać do rzeki, więc pewnie to jest kwestia czasu i tak wyjątkowo długo Ukraińcy utrzymali się na wschodnim brzegu. Powiem, że ja myślałem, że będzie to liczone raczej w miesiącach, a to było liczone w latach, więc to nie doceniłem zdecydowanie. Nie wiem, czy było warto, tak prawdę mówiąc, ale to zdaniem ukraińskiego dowództwa było, więc okej.
Trzeci korpus, wiesz jak jest.
No właśnie tam jest, bo tam jest grupa zadaniowa, którą dowodzi Drapaty obecnie. Tego obszaru dzwoni grupa zadaniowa, gdzie bezpośrednio podlega generałowi uważanemu za najzdolniejszego ukraińskiego generała nowego pokolenia. I ta sformowana grupa zadaniowa, ona podlega bezpośrednio jemu. I tam jest między innymi trzeci korpus właśnie.
I najlepsi z najlepszych, tak. Można by powiedzieć.
No słuchaj, potem warto zwrócić uwagę, że Rosjanie wzdłuż granicy, wzdłuż granicy z obwodem charkowskim Rosjanie wzdłuż całej granicy prawie budują taką strefę buforową. Czyli wkraczają na 2-3 kilometry, zajmują najbliższą wioskę i zostają tam. Przy czym te wioski są opuszczone w strefie przygranicznej i tak. No i to jest takie stworzenie strefy, która w teorii ma zapewnić bezpieczeństwo granicy, a w rzeczywistości pewnie przy rozmowach pokojowych ma stanowić taki atut do wymiany za inne obszary, myślę. No kierunek Wowczańska, uderzenia rosyjskie słabsze niż były, co może oznaczać dwie rzeczy. Albo przygotowują się do większego uderzenia, czyli odtwarzają siły i je koncentrują, albo przeszli z powrotem do działań wiążących i tam większej operacji nie będzie. Ja nie jestem w stanie ocenić, dlatego że w tej chwili jest bardzo dużo ruchów rosyjskich wojsk nadal na tyłach i trudno ocenić jest, jaki jest cel tego przemieszczenia. Kierunek sumski, głównie inaczej, obwód sumski, ale głównie na takich nowych kierunkach, czyli tutaj też Rosjanie przekraczają granice w miejscach, które były relatywnie spokojne i budują tą strefę buforową. Natomiast na samym kierunku Sum niewiele dzieje się. Natomiast niestety Sumy, ponieważ zasięg dronów FPV wzrósł ze względu na stosowanie sieci typu mesh, czyli tych kratowych, wiesz, stosowanie dronów, matek, które przenoszą te FPV-ki. No niestety nad Sumami latają już drony z widokiem first person view, co dla mieszkańców jest bardzo złą wiadomością, bo operatorzy dronów FPV po prostu urządzają sobie safari w miastach.
Na cywilów.
Tak, między innymi tak.
Jak na Chersoniu, no tak samo na Sumczyźnie jest.
I ostatnio w Chersoniu na samochody z oznaczeniami ONZ, tak? Czym się Rosjanie sami
pochwalili. A to w Chersoniu to standard.
No, się potem szybko zdjęli ten film, ale no w internecie nic nie ginie i za późno zdjęli go. I także no powiem, że chwalenie się atakami na ONZ, no ja rozumiem, że się ISIS chwaliło tym, nie? No ale żeby Armia Federacji Rosyjskiej chwaliła się atakami na samochody ONZ, to troszeczkę świadczy o specyfice mentalności autorów nagrania. Tak. Żeby to
wiesz, no z drugiej strony, tak, delikatnie to nazwałeś, no z drugiej strony jedni i drudzy obcinali głowy.
Ale sobie pozwoliłem na sarkazm, no po prostu.
Tak. No ja czuję, myślę, że widzowie też. Jedni i drudzy obcinali głowy jeńcom wojennym, jedni i drudzy torturowali, jedni i drudzy mordowali cywilów, jedni i drudzy gwałcili, kradli. No ja tam nie widzę dużej różnicy. Niestety armia rosyjska większa. Zapomniałeś o Kupiańsku albo celowo nie wspomniałeś?
Też wiesz co, bo tam się nic nie wydarzyło tak naprawdę.
Wiesz, no mówię o tym dlatego, że Rosjanie niedawno ogłosili, że go znów zajęli.
Tak, ale nie. Nie zajęli. Rosjanie ostatnio działają, wykorzystując przyczółek, który pod Dworiczną sobie zbudowali. Rzeczywiście oni do Kupiańska docierają. Po części zapewne stosują taktykę tych podziemnych przejść, czyli wykorzystują rury, które tam są po konstrukcjach wcześniejszych. Plus budują nowe też, odbudowują cały czas, więc przenikają do miasta rurami kanalizacyjnymi i tam nie wiem, czy nie było jakichś innych jeszcze, ale tych konstrukcji podziemnych jest tam trochę. Natomiast no, Kupiańsk dalej generalnie jest pod kontrolą ukraińską, natomiast dla mnie jest to też ciekawe, że Ukraińcy całkowitej, stuprocentowej kontroli nad tym miastem nigdy nie ustanowili. Tak, oni kontrolowali Kupiańsk, ale tam ogniska walk są do dzisiaj. Czyli zwróć uwagę, jak trudno jest, jeżeli jest możliwość zaopatrywania dronami, jak trudno jest likwidować takie niewielkie dwu-, trzy-, czteroosobowe grupy, które w dogodnym terenie są skłonne walczyć tak długo, jak długo będą mieli co jeść i czym strzelać. Jeżeli są stałe dostawy, no to mogą długo, nie? No i zresztą podobnie to wyglądało po drugiej
stronie. Po ukraińskiej stronie. Także, to jest niesamowite, bo my...
Pominąłem, bo tam naprawdę... Mhm. Przy czym wydaje się, że Kupiańsk nie jest obecnie dla Rosjan jakimś kluczowym celem. Tak. Wydaje mi się, że dla Rosjan ważniejsze obecnie jest wypchnięcie Ukraińców w ogóle na zachodni brzeg Oskołu. Mhm. Bo tam walczy szósta ogólnowojskowa armia i pierwsza pancerna. Ale oni mają na głowie jeszcze Łymań, który jest ważniejszy. Ta grupa armii ma jeszcze Łymań. Ma jeszcze, wiesz, ten kierunek przez Doniec. Na kierunku właśnie raj Konstantyniwki, tak? To jest odpowiedzialność tej samej grupy armii. Więc oni Kupiańsk de facto utracili, ale dzięki temu, że tam nadal są walki, to mogą powiedzieć, że zajęliśmy. Tak? No, nikt nie zweryfikuje tego, czy oni walczą o cztery domy na przedmieściach, czy walki toczą się 100 metrów od głównego placu w mieście, prawda? Więc dość łatwo mówić jest, że... Notabene Ukraińcy też często mówili, że kontrolują jakieś miasteczko, a naprawdę kontrolowali cztery domy na wschodzie, tak? No, czy na zachodzie. No, robią to obie strony. Natomiast w mojej ocenie Kupiańsk nadal jest pod kontrolą ukraińską i tam Rosjanie prowadzą cały czas działania, ale wydaje mi się, że nie jest to punkt ciężkości obecnie.
No i to chyba dobre podsumowanie. Ta grupa armii rosyjska jest moim zdaniem chyba najzabawniejsza, bo wydaje mi się, że oni najwięcej kłamią. To znaczy i Lymań, i Borowa, i ten Kupiańsk, to wszystko podlega pod nich i oni zazwyczaj wcześniej zdobywają medialnie niż zdobywają, ale niech im tam będzie, bo już tyle razy tam byli reorganizowani i straty ponoszą takie, że niech sobie zdobywają.
To jest grupa armii Zachód. Nie? To jest grupa armii Zachód. Zresztą ona na tym kierunku doszło do największego blamażu w czasie tej wojny, bo to był ten kierunek, gdzie Ukraińcy w czasie jedynej udanej swojej kontrofensywy zajęli w najszybszym tempie najwięcej terenu. No bo zresztą ta armia była relatywnie najbardziej rozciągnięta i działała na najbardziej rozbieżnych kierunkach. Ona miała zadania bardzo trudne. Przy czym co ciekawe, bo w skład tej armii wchodziła pierwsza pancerna, jedyna armia pancerna Federacji Rosyjskiej, która tak naprawdę przez całą wojnę nic wielkiego nie osiągnęła. No i na podsumowanie, bo można powiedzieć, że tam było sporo jednostek defiladowych w składzie tej armii. No i teraz im więcej defilad, tak, tym mniej czasu na ćwiczenia w polu.
I tym gorszy efekt. Tak, to jest dobre podsumowanie.
Im więcej pikników, tym mniej czasu na ćwiczenia w polu.
Przejdę teraz do tematu, który w ostatnim czasie rozgrzewa polskie media i tematu amerykańskich wojsk, konkretnie wstrzymania tutaj w tym wypadku rotacji brygady pancernej amerykańskiej na terenie Polski.
Możemy zacząć od rotacji brygadowej pancernej grupy bojowej, bo to de facto... Tak. Amerykanie od czasów operacji irackiej działają zespołami brygadowymi, czyli króciutko, czym w ogóle jest zespół brygadowy? Na bazie brygady lekkiej albo brygady ciężkiej tworzy się zespół brygadowy, czyli obudowuje się go jeszcze rodzajami wojsk. czyli wojskami inżynieryjnymi, rozpoznaniem, rozbudowuje mu się logistykę, dodaje się pododdziały na przykład CIMIC, czyli Civil Military Cooperation, czyli do współpracy z ludnością cywilną, co podczas misji poza granicami kraju jest kluczowe. Mogą się pojawić elementy PSYOPs, czyli operacji psychologicznych w składzie takich elementów i taki element ma znacznie wyższą samodzielność niż etatowa brygada. Poza tym ma większą elastyczność struktur, czyli można ten element brygadowej grupy bojowej dostosować do specyficznych potrzeb tam, gdzie się ten element wysyła. I na terenie Polski, chociaż nie tylko, w sumie są elementy dwóch takich brygadowych grup, chociaż my jesteśmy gospodarzem jednej i to o rotacji właśnie tej ciężkiej brygadowej grupy bojowej mówimy. Ja powiem, ja śledzę z dystansem pokaz, jakby to określić, no wiesz, żeby być delikatnym.
Nie bądź delikatny.
Nie, wiesz co, pokaz po pierwsze złej polityki informacyjnej, jeżeli chodzi o to i tutaj naprawdę ludzie bardzo często nie wiedzą, o co chodzi, dlatego że mają często na tych samych portalach informacyjnych dwa obok siebie tak. Tytuły zupełnie sprzeczne.
Więc, dwie informacje.
Tak, i one sprzeczne są, no bo wiesz, to clickbait działa i tak dalej. Tak. Natomiast dlaczego ja to obserwuję z takim spokojem dużym, bo kluczem jest to, że Amerykanie zmieniają rozmieszczenie wojsk w Europie, bo wycofanie 5000 elementu to jest dużo. Przy ogólnej liczebności wojsk amerykańskich rzędu 80 tysięcy, tak, wycofanie 5000 elementu to jest, wyjmujemy z tej istniejącej układanki całkiem duży klocek, no i w sposób naturalny przesuną się też inne, zapewne te klocki, które Amerykanie sobie na tej mapie strategicznej układają. I teraz Pentagon podjął decyzję, że wstrzyma rotację brygadowej grupy bojowej, której gospodarzem jest Polska. Teraz po pierwsze ja byłem wielokrotnie świadkiem, naprawdę wielokrotnie, kiedy Amerykanie wstrzymywali rotację wojsk. To nie jest tak jak u nas, gdzie wysyłaliśmy żołnierzy na misję i wstrzymanie rotacji powodowało jakiś spadek nastroju, telefony do RMF FM, tak, i tam biedny nasz żołnierz, bo on chciał być na święta i mu nie wyszło i on dzwonił, że on jest nieszczęśliwy, porzucony przez swój kraj, tak, i chyba się pomylił, że włożył mundur. Tak naprawdę, bo żołnierz służy tam, gdzie go kraj wyśle i tak długo, jak długo jest to zgodne z prawem międzynarodowym, tak długo, jak to jest zgodne z jego morale, jego moralnością i tak dalej, to wykonuje rozkazy i służy, no po prostu. Żołnierz nie ma stosunku pracy, tylko ma stosunek służby. Mhm. A słowo służba w języku polskim, tak, oznacza służenie. Służy komu? Narodowi. I to po prostu robi. I dla amerykańskich żołnierzy jest to dość oczywiste. Więc to, że oni muszą zostać dłużej poza granicami kraju, nie stanowi nic odkrywczego. U Amerykanów wielokrotnie zdarza się, że rotacje są przesuwane. Zdarza się, że pobyt, który miał trwać 6 do 8 miesięcy, trwa często 12-14 miesięcy. I to rozmawiając wielokrotnie z zawodowymi żołnierzami amerykańskimi, prawie każdy z nich to na drodze swojej kariery co najmniej 2-3-krotnie przeżył. Więc sam fakt nie jest niczym niezwykłym. Nie jest też niczym niezwykłym to, że rotacja jest wstrzymywana, kiedy już grupy przygotowawcze są na obszarze rotacji. Dlatego, że te grupy się wysyła często z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Więc Tutaj też nic niezwykłego nie ma w tym. I to nie jest żaden powód, że czytam, że Amerykanie mają u siebie, mówiąc kolokwialnie, bajzel, bo już część elementów jest i tak dalej. To, co mnie natomiast martwi, to jest to, że rzeczywiście administracja waszyngtońska, a de facto prezydent Trump, który ją uosabia, podejmują takie decyzje najwyraźniej bez konsultacji z Pentagonem. I to już jest inna bajka, bo słuchaj, ja przypomnę ci, jak wstrzymywano na przykład pomoc dla Ukrainy, gdzie tu zatrzymywano konwoje z uzbrojeniem i amunicją i to właśnie robiła obecna administracja, które już były w trasie. Wręcz zawracano je. Więc rzeczywiście tego typu działania, one powodują, że plany, które Pentagon tworzy, bo plany rotacyjne tworzone są z 2-letnim wyprzedzeniem i te plany są rzeczywiście, wymagają korekt. I teraz tak, siły zbrojne amerykańskie się nie zawalą z tego powodu. No, armia powinna funkcjonować tak, że powinna być przygotowana na zakłócenia, nie tylko te, które tworzy przeciwnik, ale też i właśnie politycy. Więc to nie spowoduje jakiejś niesamowitej dezorganizacji, a przynajmniej nie powinno, jeżeli chodzi o tą armię amerykańską, którą ja pamiętam. Czyli tą sprzed 7 lat. Bo akurat tak się złożyło, że ja dowodziłem bazą, gdzie de facto podlegli mi w pewnych obszarach byli żołnierze amerykańscy. Więc wiem, jak to u nich funkcjonowało. Nie wiem, jaki jest obecny stan armii Stanów Zjednoczonych, ale jeżeli się cofnę te 7 czy już prawie 8 lat, to tą sprawność mieli na wysokim poziomie, jeśli chodzi o rotację i wstrzymywanie rotacji. Teraz tak, wstrzymanie rotacji nie oznacza wycofania. Więc informacje, że Amerykanie wycofują brygadową grupę bojową z Polski, ja nie wiem, czy to zrobią, ale wstrzymanie rotacji nie oznacza wycofania. Więc to nie jest jednoznaczne. I teraz wiesz, tak jak mówię, ja to śledzę z jakimś takim mniejszym nastawieniem na doniesienia, które wstrząsną stanem bezpieczeństwa Europy, przynajmniej jeśli chodzi o tą kwestię, a mam wrażenie, że koniecznie nasze media chcą w ten sposób to przedstawiać. Natomiast oczywiście nie jest też prawdą, że wycofanie 5000 żołnierzy amerykańskich z Niemiec nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. Ma wpływ. To są wszystko naczynia połączone i na przykład część elementów, które stacjonują w Polsce, elementów bojowych, ich elementy logistyczne stacjonują w Niemczech na przykład. Oczywiście nie zakładam, że Niemcy wycofają, wiesz, element logistyczny, elementu bojowego, który jest w Polsce. Raczej wycofają jedną jednostkę, no i 5000, no to jest akurat rzeczywiście rozmiar zbliżony do wielkości właśnie brygadowej grupy bojowej. Więc stąd może takie przekonanie, że będzie jednej brygady w Polsce mniej, no to czyli jedynej, która jest tak naprawdę, no bo mówię, drugiej elementy mamy, bo też warto powiedzieć, że na flance wschodniej te amerykańskie brygadowe grupy, one są rozproszone, tak? Czyli nawet ta, która mówimy, że jest Polska, tak? To nie wszystkie elementy są rozmieszczone w Polsce, więc śledzę i to jak wielu Polaków dość pilnie. Natomiast, no mówię, sam fakt wstrzymania rotacji nie jest jakiś wstrząsający. Natomiast mówię, mnie bardzo niepokoi to, że te decyzje podejmowane są w taki humorzasty sposób przez prezydenta Trumpa. Przy czym tak, sam fakt redukcji wojsk amerykańskich, o tym mówił jeszcze prezydent Obama. Żebyśmy mieli świadomość, że to jest To jest droga, którą Stany Zjednoczone ruszyły naprawdę już wiele lat temu. O tym mówił Obama, o tym mówił Trump za swojej pierwszej kadencji, potem mówił Biden, Trump do tego wrócił i Trump to robi po prostu w sposób na tyle spektakularny, że to wygląda jak na przykład karanie Niemiec. Natomiast ten zwrot w polityce amerykańskiej, on się ukształtował naprawdę ponad dekadę temu. I prawda jest taka, że Europa jak gdyby to ignorowała bardzo długo, że do tej sytuacji może dojść, tak? Bo ten zwrot nie zaczął się po inwazji Rosji na Ukrainę przecież, tak? Przekierowanie uwagi Stanów Zjednoczonych na obszar związany z Chinami, tak? Czyli z Dalekim Wschodem, no on nie jest niczym nowym. Natomiast mówię, no Trump to robi na swój taki specyficzny sposób, czyli tak, Niemcy nas zawiedli, w domyśle ogólnie sojusznicy europejscy nas zawiedli, to patrzcie i zabieram swoich żołnierzy. No i to odnosi skutek. Warto zauważyć, że te ruchy Trumpa, one skutek odnoszą, w sensie nakręcania tematu i dyskusji. Natomiast jeszcze raz, to nie jest jakieś porzucanie Amerykanów przez Polskę. Natomiast, żeby było jasno, ja od dłuższego czasu uważam, że Polska przede wszystkim powinna bazować na zdolnościach własnych. W pierwszej kolejności budować mądrze zdolności własne. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy maleńkim, słabiutkim krajem, który nie może budować własnej polityki zagranicznej, nie może budować własnych zdolności odstraszania. Oczywiście one bezwzględnie muszą być powiązane z sojuszami. To wątpliwości nie ma żadnych. Ale one nie mogą całkowicie być od nich uzależnione. No i w zasadzie w temacie tyle. Także podsumowując, wstrzymanie rotacji, okej, nic wielkiego tak naprawdę na razie się nie dzieje. Natomiast jeszcze raz, obecność wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim będzie maleć. Tak uważam.
Więc... To kluczowe, co powiedziałeś.
Po prostu,
to kluczowe, tak, żeby Państwo to zrozumieli, bo ja jestem dziennikarzem, reporterem, korespondentem, a Piotr jest oficerem, dalej szkoli polskich żołnierzy, zresztą wyższym oficerem, pułkownikiem, więc wydaje mi się, że naszych widzów, dziękuję, że to powiedziałeś, bo to jakoś uspokaja, myślę, że wiele osób, które piszą do mnie, też powiem ci wprost na Instagramie. Ja sam byłem troszeczkę przestraszony, no zwłaszcza, że nie miałem do końca takiego poczucia, że to zostało w dobry sposób informacyjnie przedstawione też przez polskie władze. To znaczy, nie miałem takiego poczucia, że temat został, wiesz, przedstawiony w taki sposób, że ludzie, no, zostali uspokojeni, o tak bym to powiedział. Jeśli słyszymy, że to jakieś standardowe, że Stany nas wspierają, że jesteśmy kluczowym sojusznikiem i tak dalej, no to wydaje mi się, że to trochę mało, przynajmniej w takim odczuciu społecznym. No i tutaj mam jeszcze do ciebie pytanie, skoro już w to weszliśmy. Ty uważasz, że to zostało dobrze rozegrane medialnie, czy to raczej wszystko, ta niefrasobliwość medialna tej sytuacji wynika po prostu z tego, jaki chaos jest w Pentagonie i po amerykańskiej stronie?
Jeszcze raz, ja nie uważam, żeby w Pentagonie panował chaos. Dlatego, że mimo wszystko Pentagon... W ogóle, no armie z zasady powinny być przygotowane na to, że pojawiają się zakłócenia dotyczące planów. Natomiast ta moja wiara bazuje raczej na moich doświadczeniach wcześniejszych. Przez ostatnie lata całkiem sporo się w tym Pentagonie mogło wydarzyć. I żeby to tak ułożyć, bo Pentagon to część polityczna i wojskowa, prawda? I teraz w części politycznej, moim zdaniem, rzeczywiście mamy znamiona pewnego chaosu spowodowane polityką waszyngtońską, która jest niekonsekwentna i podejmowaniem decyzji de facto ad hoc. W części wojskowej, moim zdaniem, tego chaosu jest znacząco mniej, przy czym żeby mieć taką świadomość. Pewien chaos w armiach funkcjonuje zawsze. Dobry sztab powinien mieć świadomość, że nigdy nie będzie wszystkiego kontrolował. Przy czym im wyżej, tym ta kontrola jest trudniejsza. Stąd sztaby są między innymi po to, żeby ten chaos był kontrolowalny. Nie wymknął się spod kontroli. Oczywiście im jest go mniej, tym lepiej o tym sztabie świadczy. Ale w jakim stopniu on zawsze będzie istniał. Dlatego, że niżej są ludzie i ludzie zawsze czegoś nie zrobią, czegoś nie dopatrzą, gdzieś popełnią jakiś błąd albo po prostu wiesz, no prawo Murphy'ego działać będzie też, tak? Więc zawsze jakiś tam, nigdy nie będzie wszystko dokręcone, dograne, zapięte na ostatni guzik. Taką świadomość trzeba mieć. Jeżeli ktoś chce mieć wszystko zapięte na ostatni guzik, to doprowadza zamordystycznie do tego, że się nie dzieje nic. Czyli tak, wiesz, dokręci śruby, że to się przestanie poruszać. Mówiąc obrazowo. No i mnie się zdarzyło służyć no wiele lat temu w jednostce, gdzie śruba tak była dokręcona, że tam się nie ruszało nic, tak? I tam nikt się nie ważył dgnąć, nawet bez zgody wyższych przełożonych. No i wtedy rzeczywiście to było kontrolowane. Tylko, że nie o to chodzi. Ale trochę mały off-top, pewnie związany z tym, że jestem, wiesz, jeszcze w rytmie, bo jestem po kilkudziesięciu godzinach zajęć ze słuchaczami Akademii Wojsk Lądowych, bo prowadziłem z nimi przez kilkanaście dni w sumie zajęcia, kursy oficerskie. No a między innymi staram się ich uczyć nie tylko dowodzenia, ale i przywództwa trochę. No i mi się włączyło pewnie, wykładowca mi się włączył trochę. Okej, ale wróćmy, słuchaj, do tematu. I teraz ja bym tego chaosem nie...
To bonus dla mnie i dla naszych widzów, że się przez chwilę okay. poczuliśmy jak studenci akademii.
No tylko, że nie masz hełmu, kamizelki i karabinu.
Wiesz, że gdzieś tam mam. Tak,
zajęcia w terenie są.
Wiem, no tak. Okay. A ja bardzo chętnie.
Ale zapraszam cię, bo cię już w hełm i kamizelkę ubierałem. To gdzieś...
Tak, dokładnie.
Gdzieś jak widzowie chcą, to mogą ten nasz program ze strzelnicy znamy. Odebrać.
Musimy okay. zrobić. Ja chętnie dołączę.
I słuchaj, i teraz ten chaos pewien będzie zawsze. Mówię, ważne, żeby on był zarządzany. Mhm. I teraz na ile bo ja ci wspomniałem na początku, że właśnie ja źle oceniam politykę informacyjną. Z tym, że tak, po pierwsze fatalnie oceniam politykę informacyjną Stany Zjednoczone, Polska. Dlatego, że Polskę informacją o wstrzymaniu rotacji zaskoczono.
Tak.
Ja nie chcę wnikać w jakieś informacje, że gdzieś to podobno w poczcie utknęło jakieś, nie wiem. Nie wiem i naprawdę jestem zdystansowany do źródeł pozyskiwania tego typu rewelacyjnych newsów, tak? Ja byłbym ostrożny.
Ja to wyjaśnię na koniec Państwu, o co chodzi. Zresztą o tym mówiłem, ale już nie chcę, żebyś Ty tracił na to czas, więc po naszej rozmowie
tak,
na
końcu. Ja do tego się absolutnie nie odnoszę, żeby to było jasne, bo nie mam wiedzy, a poza tym
nie musisz nic mówić.
Nie, wszystko wiesz co, żeby to jakoś sformułować, to i tak nie była droga, którą to tego typu informacje powinny płynąć. O, absolutnie. Mhm. To nie jest sposób informowania o takich kwestiach, może tak. Więc po pierwsze fatalnie oceniam, tak jak to rozegrał Waszyngton, z kluczowym podobno sojusznikiem, czyli z Polską. Po prostu oceniam to źle, tak? To w formule powinno odbyć się innej. To raz. Dwa. Mogłaby być lepsza polityka informacyjna, rzeczywiście rząd, społeczeństwo. Można to byłoby rozegrać lepiej, dlatego że tutaj nadal tak naprawdę znakomita część Polaków nie ma obrazu tej sytuacji. I teraz pytanie, na ile nasz rząd ma obraz sytuacji, czyli na ile Amerykanie rzeczywiście przedstawili swoje plany i z jaką dokładnością i jakim prawdopodobieństwem. Bo ja mam trochę wrażenie, że Amerykanie relatywnie niewiele powiedzieli nam, stąd nasz rząd nie bardzo może z tej sytuacji wypchnąć. Więc ja najgorzej oceniam właśnie tą politykę
informacyjną
informacji Waszyngton, Warszawa, co źle wróży trochę na przyszłość. O, może tak. Natomiast to jest typowe dla jak gdyby obecnej administracji, która dalej nie potrafi zorganizować sprawnej komunikacji u siebie międzyresortowej, a co dopiero z sojusznikami. Więc na pewno jest problem na linii Pentagon-Waszyngton i tu można o jakimś chaosie chyba mówić, natomiast czy w samym Pentagonie, w tej części wojskowej, tu często jako przykład podawano, że amerykański dowódca wojsk lądowych na pytanie dotyczące, jak powiadomiono Polaków, bo on przed komisją senacką akurat odpowiadał w zupełnie innych sprawach, była to rozmowa, no ale między innymi go zapytano, czy poinformowano Polaków o wstrzymaniu rotacji i on powiedział, nie wiem. No dlatego, że amerykański dowódca wojsk lądowych się tym nie zajmuje, najzwyczajniej w świecie. I u Amerykanów, jak ktoś za coś nie odpowiada, to ma prawo odpowiedzieć, nie wiem. To u nas tylko nasi oficerowie boją się odpowiedzieć, nie wiem. Bo powinni wiedzieć wszystko. Tak? No nie. Akurat amerykański dowódca wojsk lądowych się nie zajmuje tym, czy Polaków poinformowano o tym, tak? Nie jest to w jego obszarze. No i tyle. No i to, że on powiedział, nie wiem, no to tak naprawdę niewiele znaczy, bo Amerykanie elementów poza granicami kraju, tak, mają naprawdę znacznie więcej. A poza tym mało tego. Amerykański dowódca wojsk lądowych nie zajmuje się wojskami dyslokowanymi, tak, do wykonywania zadań poza granicami Stanów. Ale bardzo często widziałem tam gdzieś przytaczano, ja zobaczcie, tak, amerykański dowódca wojsk lądowych nie wie, czy no nie wie, bo go to po prostu na najwyższym świecie nie obchodziło, bo nie tym się zajmuje i kropka. No. Więc jeszcze raz, bo jeszcze raz podsumowując, bo znowuż trochę poszliśmy dalej. Trzeba uważnie obserwować rzeczywiście, jakie będą ruchy tej brygadowej grupy, która jest w Polsce. Tak? I teraz, jakie będą dalsze plany rotacyjne? Dlatego, że polityka amerykańska jest dużo bardziej otwarta informacyjnie niż nasza, polska. I bardzo dużo informacji w ich prasie branżowej pojawia się i zapewne dość szybko pojawią się informacje co do dalszych losów rotacyjnych. No mam nadzieję, że pojawią się najpierw na biurkach w Warszawie, a dopiero potem w amerykańskiej prasie branżowej. No bo obecnie to prawie odwrotnie było, tak?
Tak, dokładnie tak. I wiesz, no to dla mnie było najbardziej bolesne czytanie, jak Politico pisze, no Polacy udają, że nic się nie stało, ale i to jest no mocne, no bo jak mają się Polacy, jak mają się zwykli ludzie czuć, kiedy czytają takie rzeczy, no to tak nie powinno być i to jest nieodpowiedzialne ze strony naszego partnera, coś takiego. No.
To, że wstrzymano rotację, to nic się nie stało. Natomiast tak. Jeszcze raz, informacyjnie się stało moim zdaniem.
No właśnie.
Tylko wiesz, bo wiesz, mnie Mateusz bardzo martwi, że bardzo często u nas obecnie cytuje się artykuły z amerykańskiej prasy codziennej, jakby one były, wiesz, źródłami niesamowitej wiedzy. Ja byłbym ostrożny, bo ja pamiętam bardzo wiele artykułów, dotyczących głównie konfliktu ukraińskiego, bo ja śledzę to głównie, jeśli chodzi o zachodnią prasę, no plus to, co dotyczy oczywiście naszych sił zbrojnych, ale i pamiętam bardzo dużo artykułów w bardzo opinionośnych dziennikach zachodnich, które były absolutnie błędne.
Tak, nawet niektóre tutaj krytykowaliśmy w tym kanale, tak, razem tak, rozmawiając.
I co więcej, się to potwierdziło potem, tak?
Tak.
Więc ja też, bo Financial Times na przykład opublikował. I co z tego?
No tak, to akurat mocno. Jest gazeta
jak każda inna, tam pracują dziennikarze, jak to dziennikarze, i sam fakt publikacji czegoś, tak, nie jest prawdą objawioną. No i tyle.
Jedna rzecz jeszcze a propos tych mediów, że z jednej strony się całkowicie z tobą zgadzam, ale z drugiej strony uważam, że przede wszystkim dziennikarze wchodzą w te nisze, gdzie mogą. I jeżeli politycy nie zadbali o te komunikacje z najważniejszym sojusznikiem, to nic dziwnego, że w Polsce ludzie są zaniepokojeni. No bo to jest kluczowa sprawa. I gdyby politycy nasi też mieli jasną informację z Pentagonu, no tutaj jest pytanie też, czy rzeczywiście nie było jakiejś informacji w tej skrzynce, ale ja już to nie będę wchodził. Podsumowując, takie ostatnie trzy słowa. Dostaliśmy informację wczoraj, że to jest tylko opóźnienie i że ta rotacja będzie miała miejsce, więc ja rozumiem, że ta liczebność wojsk amerykańskich na terenie Polski się nie zmieni, tak?
Znaczy, nic na to obecnie nie wskazuje. Sam fakt wstrzymania rotacji wskazuje, że Amerykanie rozkładają jak gdyby od nowa klocki na teatrze europejskim, zakładając, że 5000 żołnierzy amerykańskich ma albo wrócić do Stanów Zjednoczonych, albo być relokowanych gdzieś na europejskim teatrze działań. No i teraz, jeżeli zabieram 5000 z europejskiego teatru działań, a równocześnie przygotowuję do wysłania 5000, żeby zabrać kolejne 5 w ramach innej rotacji, no to wiadomo, że inaczej, wiadomo. Nie jest zaskakujące, że to zostało opóźnione. No i tyle. No po prostu. Natomiast obecnie niewiele wskazuje na to. Tak? Natomiast czy finalnie może do tego dojść, pojęcia nie mam. Ja wiesz, ja się staram oceniać po tym, co widzę. I na chwilę obecną niewiele na to wskazuje.
Mnie najbardziej przestraszył artykuł, który był też cytowany przez polskie media, w którym cytowany był generał amerykański, głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, który miał twierdzić, że no, ta liczebność wojsk amerykańskich w Polsce, ona zmniejszy się bardziej niż w Niemczech. I to mnie najbardziej zaskoczyło. Ja mu mówię, mam nadzieję, że to są tylko publikacje medialne.
Wiesz co, o tym nie decyduje dowódca na teatrze. On nie generuje sił. W Stanach Zjednoczonych mamy generowanie sił i dowodzenie. I dowódca na teatrze nie generuje sił, on nimi dowodzi. Tak? I teraz, wiesz, mnie ta informacja mignęła gdzieś, tak? Ja czekam na konkrety. Po prostu. I tyle.
Zalecamy spokój.
Wiesz, bo dlaczego tak to jest mocno komentowane przez rządy europejskie, te wszystkie ruchy amerykańskie? Bo o co się toczy gra? Gra się toczy o to, czy Federacja Rosyjska na jakimś etapie tego wszystkiego, czego jesteśmy świadkami, zacznie uważać, że Stany Zjednoczone nie włączą się w konflikt na kontynencie europejskim. I jeżeli, bo ja nie twierdzę, czy tak będzie, czy nie, bo to znaczenie ma to, w co będzie wierzyła Federacja Rosyjska, to, w co będzie wierzył Kreml. Jeżeli Kreml będzie wierzył w to, że Stany Zjednoczone w ten konflikt się nie włączą, to prawdopodobieństwo wojny z relatywnie niewielkiego, moim zdaniem, wzrośnie do wysoce prawdopodobnego. O, jakiejś wojny. Nie wiem jakiej, bo naprawdę trudno to prognozować. Tak, ja nie jestem... Nie zajmuję się geopolityką, więc nie będę prognozował takich kwestii. Ja oceniam krótkoterminowo, może tak. I jeszcze raz, jeżeli Kreml uwierzy w to, a takie ruchy mogą Kreml o tym przekonać, bo mówimy o odstraszaniu, tak? Główną rolą NATO jest odstraszanie. Jeżeli przestanie działać odstraszanie, a ono przestanie działać, jeżeli Kreml uwierzy, że Amerykanie w ten konflikt się nie włączą, odstraszanie przestanie działać na pewno. No i mówię, prawdopodobieństwo jakiegoś konfliktu
rośnie.
Tak? Mówię, z relatywnie niskiego, jak na razie, stanie się bardzo wysokie. Ja nie wiem, czy Kreml już nie zaczął wierzyć w to. Bo wiesz, Litwa, Łotwa, Estonia naprawdę bardzo mocno przygotowują się do odparcia rosyjskich działań. Przy czym oni są w o tyle złej sytuacji, że są dużo bardziej narażeni na działania hybrydowe. Inaczej, działania hybrydowe u nich będą znacznie bardziej skuteczniejsze niż w Polsce, bo my jesteśmy narażeni podobnie, tylko ich skuteczność jest mniejsza. Natomiast tam będzie większa po prostu stąd.
Jasne, że tak.
Bo ja mówię o konflikcie gorącym, bo ten zimny, to on już się zaczął dawno, tak? Ta wojna w przestrzeniach niekinetycznych, no to ona trwa już, tak? Zresztą po części w kinetycznych, bo akty sabotażu i tak dalej, to można liczyć obecnie w dziesiątki już, prawda? Flance Wschodniej. No i... Także mówię, kluczem jest to, że zmniejszenie obecności nie powinno oznaczać sygnału, że nas Europa przestaje w ogóle interesować i niech Europa radzi sobie zupełnie sama. No ale niestety obecnie taki przekaz płynie, stąd rosnące zaniepokojenie, zresztą słusznie. Przy czym równocześnie Waszyngton mówi, że Polska pozostaje jednym z kluczowych sojuszników, że to jest flanka wschodnia, granica NATO i tak dalej. No tylko wiesz, jeżeli Waszyngton tak mówi, a równocześnie rzeczywiście zabierze żołnierzy, no jeszcze raz, ja oceniam nie po tym, co politycy mówią, tylko po tym, co robią.
Tylko po tym, co robią.
Jakie to, i wiesz, i jeszcze jakie to przynosi skutki. Bo to nie wystarczy, że polityk powie i polityk zrobi. Ale potem powie, ale nie wiedziałem, że to przyniesie taki skutek. No nie, no politycy mają nie tylko mówić, mają też robić, ale jeszcze być odpowiedzialni za skutki tego, co robią. O. Mm-hmm. Tak jak wiesz, każdy z nas. Prawda? No ja jako, kiedy byłem w czynnej służbie, byłem dowódcą, no to za każde skutki podjętej przeze mnie decyzji, tak, odpowiadałem moralnie, cywilnoprawnie i karnie jeszcze, tak? No. I finansowo. No,
z politykami, akurat zwłaszcza amerykańskimi, to mam wrażenie, że oni nie odpowiadają za zbyt wiele. Przejdźmy teraz.
Słuchaj, off top warto zerknąć, bo de facto były dwie sprawy odnośnie kwestii podatkowych, finansowych, Trump kontra Stany Zjednoczone. Jak ktoś się interesuje, warto zerknąć, czyli prezydent amerykański, tak, bo Amerykanie mają bardzo mocne to prawo finansowe, gdzie zachodzi urzędnik państwowy wysokiego szczebla, czy nawet niższego, i konflikt interesów. Ale nie dotyczy to prezydenta i wiceprezydenta. I poprzedni prezydenci nie korzystali z tego aż tak mocno, tak? A Trump tutaj zarabia miliardy, bo nie ma żadnych skrupułów, tak? I bardzo, bardzo ciekawy obszar. Ale to nie dotyczy naszego głównego, bo tutaj ja tego nie komentuję, nie jest to mój żaden obszar, gdzie mógłbym się wypowiadać jako człowiek, który to analizuje, tylko po prostu jestem odbiorcą informacji. Ale ona jest bardzo, bardzo interesująca. Jak można zarabiać miliardy?
No, akurat Donald Trump to jest mistrzem, jeśli chodzi o to zarabianie. Mam taką informację jeszcze, ale to może później do niej przejdę. A propos, są takie sugestie, że jeden z polskich dowódców, konkretnie generał Klisz, ma zająć ważne stanowisko w strukturach NATO, ale to jesienią. To są na razie nieoficjalne informacje. Oby tak się stało, już nie będę w to wchodził, oby tak rzeczywiście było. Miałem cię pytać o Iran i Trumpa, ale w sumie Donald Trump ogłosił,
nie,
że koniec już wojny.
Nie,
już
nie mam siły na Iran.
Tak, miałem powiedzieć, że już wiesz, już koniec wojny. Na pewno będzie już przed nami, więc wierzmy naszemu najważniejszemu sojusznikowi i
znaczy,
niech
wiesz,
tak będzie.
Jednym zdaniem, ta wojna się jednym zdaniem, ja sądziłem jednak, że się dogadają szybciej.
Ja też.
Powiem, że tu się trochę pomyliłem, bo jednak uważałem, że obu stronom będzie bardziej zależało, żeby to zakończyć. Wychodzi, że nie i wiele wskazuje na to, że ten konflikt będzie się dość długo jeszcze trwił. Obie strony ogłaszają zwycięstwo, co w przypadku konfliktów, gdzie używa się tylko środków rażenia typu lotnictwo, broń rakietowa i tak dalej. To jest typowe. To jest dla konfliktów, tak, gdzie nie wyślemy tej biednej piechoty, która musi ten teren zająć i tą flagę powiesić, no to z reguły obie strony ogłaszają, że odniosły zwycięstwo.
Piotrze, dziękuję ci za tę rozmowę, jak zwykle. I proszę Państwa, zachęcam do zostawienia komentarzy, bo znów bardzo długo rozmawialiśmy, mimo że planowaliśmy krócej, ale naprawdę dajcie znać w komentarzach. Podziękujcie też Piotrowi, bo ja jestem, no ja uwielbiam ci, powiem ci, te nasze raporty co miesiąc z różnych miejsc je nagrywam, ale zawsze mi się z przyjemnością ich słucha, zawsze sobie też jakieś notatki robię w trakcie, więc bardzo ci dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem, jak co miesiąc w ramach cyklu Lewandowski-Lachowski był pułkownik Piotr Lewandowski.
Dziękuję za miłe słowa i dziękuję, jeżeli Państwo wytrzymaliście do końca. Kłaniam się.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jeśli chcecie nam w taki sposób pomóc, to pamiętajcie, żeby komentarz miał co najmniej 7 słów. Jestem ciekaw, jak sądzicie, czy Stany Zjednoczone chciały ograniczyć liczbę żołnierzy w Polsce i się po prostu z tego wycofały, tak jak się pojawiają publikacje, informacje medialne. Jak uważacie, czy możemy mieć zaufanie do tego partnera, jakim są Stany Zjednoczone? No i jak sądzicie, czy Rosjanie już zaczęli ofensywę, tylko ona po prostu źle się zaczęła i się z niej wycofali? Czy może dopiero przed nami ta właściwa rosyjska ofensywa? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Kolejna rozmowa już w niedzielę. Mam nadzieję, że uda mi się wreszcie nagrać mojego kolegę, który opowie o tym, co dzieje się bezpośrednio właśnie na froncie, jak wyglądają w tej chwili walki na froncie, ale jak w ogóle zmieniła się wojna właśnie na froncie, bo ja wiem, że wy lubicie żołnierzy, którzy walczą właśnie na terytorium Ukrainy. Lubicie takie informacje z pierwszej ręki i postaram się to dla was wreszcie zrobić. To się niestety przesuwa, za co serdecznie przepraszam. To też wynika z tego, że ja jestem w rozjazdach, tak jak wspominałem, jestem we Wrocławiu na konferencji naukowej, no a w przyszłym tygodniu już chcę wyjechać na Ukrainę, ale mam nadzieję, że na niedzielę uda mi się tę rozmowę dla was przygotować. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję tradycyjnie, że ta rozmowa z Piotrem wam się podobała. Zależy mi też na tym, żeby on czuł, że to są dla was interesujące treści, więc tym bardziej zachęcam do komentarza. No i żegnam się powoli. Widzimy się w niedzielę. Serdecznie zapraszam na kolejną rozmowę. Gdyby coś się działo, to oczywiście spodziewajcie się live'a na tym kanale, bo zawsze tak jest. A tymczasem życzę wam wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.